Wprawdzie jest godzina 7:57, ale zaczynamy przegląd prasy. Czekamy na połączenie z Tajwanem, Hanną Shen. Za chwilę do studia wejdzie Olivier Bo, dziennikarz francuski, mieszkający w Polsce, związany z tygodnikiem Do Rzeczy i z Radiem Wnet już wchodzi. Rzuciliśmy już dzisiaj w poranku okiem na poranne polskie gazety. Oczywiście koronawirus na pierwszych stronach, z tym, że Rzeczpospolita patrzy na pandemię na giełdzie. Pandemia poraziła złotego i polską giełdę. Dolar ponad 3% w górę, euro 1,4%, frank 1,5%, WIG spadł o 13%. Podobne pandemie, chociaż poniżej 10%, są na innych giełdach świata. W Stanach Zjednoczonych zawieszono w ogóle giełdę na wszelki wypadek, ale ponieważ Olivier Bo i przegląd prasy europejskiej przed nami, to oddaję mu głos. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Oczywiście w europejskich mediach najwięcej było o koronawirusie, a właściwie ciężko było znaleźć inny temat niż temat koronawirusa, zwłaszcza w mediach francuskich, brytyjskich, włoskich, hiszpańskich. To są 3/4 powierzchni portalów głównych gazet. Ale jednak będziemy dzisiaj rozmawiać na inny temat, dlatego że przez to, że się tyle rozmawia o koronawirusie, zapominamy trochę o tym, co się dzieje na granicy turecko-greckiej, o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Ale w tym tygodniu temat praktycznie zniknął z pierwszych stron gazet, chociaż zdarzają się tam rzeczy bardzo poważne. Mogliśmy czytać w portalu Euractiv. Euractiv to jest portal z aktualnościami europejskimi dotyczącymi Unii Europejskiej, taki liberalny portal, o tym, że w środę prezydent Erdogan, prezydent Turcji powtórzył, że granice w kierunku Unii pozostaną otwarte, aby mogli wyjechać liczni uchodźcy będący obecnie w Turcji. Powiedział: nie chcemy zatrzymać tych, którzy chcą udać się do Europy. Od dziewięciu lat karmimy i ubieramy ich. Dziś chcą wyjechać do Europy, nie będziemy im przeszkadzać. Unia myślała, że żartuje, a nie żartuje, jak widać, i zapowiedział, że turecka granica pozostanie otwarta, dopóki nie będzie postępów w negocjacjach z Brukselą, zwłaszcza jeśli chodzi o swobodę przepływu osób. Tutaj chodzi o sprawy wizowe i o negocjacje na temat przystąpienia Turcji do Unii. Jeśli chodzi też o obowiązujące traktaty celne i pomoc finansową. No, jeżeli to nie jest szantaż, to nie wiem, co to jest. Następne spotkanie, powiada Euractiv, w Stambule 17 marca z panią Merkel i panem Macronem. I jednocześnie, jak podała gazeta grecka Ekaterini, która ma też portal anglojęzycznym, gdzie można czytać o tym, co się dzieje w Grecji z greckiego punktu widzenia, dowiadujemy się na tym portalu, że w środę tureckie myśliwce latały nad granicą lądową z Grecją nad rzeką Evros, tam gdzie próbują się przedostać migranci i imigranci, których wożą tureckie autokary. I jak pisze Ekaterini, to pokazuje, że Ankara chce dalej podnieść napięcia. A wcześniej też w środę grecki minister transportu stwierdził, że Turcja chce wywołać incydent na Morzu Egejskim po tym, jak statek tureckiej straży przybrzeżnej zderzył się ze statkiem greckiej straży przybrzeżnej koło wyspy Kos. Mogliśmy też się dowiedzieć na portalu greckim portalu GreekReporter.com, że granica lądowa z Turcją jest jak strefa wojenna. Greckie siły porządkowe są zaatakowane za pomocą gazu łzawiącego i bomb dymnych. Według reportera Greek Reporter wyglądało to tak, że atak jest koordynowany przez tureckie drony. Można było też zobaczyć, stwierdził reporter tego medium, że jak tureckie siły porządkowe rozdają migrantom nożyce do przecinania płotu granicznego. O tym pisał też amerykański konserwatywny portal Breitbart i pisał, że filmik, to było nawet parę dni wcześniej, bo 8 marca filmik opublikowany przez grecki rząd pokazuje, jak tureckie siły porządkowe wydają się aktywnie wspierać migrantów w przekraczaniu granicy, rozdając pojemniki gazu łzawiącego i towarzysząc łodziom na Morzu Egejskim. Rząd grecki planuje otworzyć 2 nowe zamknięte ośrodki dla migrantów, napisał Breitbart, w północnej Grecji i w centralnej Grecji i powołuje się na gazetę Kati Merini właśnie. I w tych ośrodkach mieliby czekać na wydalenie migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę po 1 marca, gdyż oni nie mogą złożyć podania azylowego. I o tym pisał też amerykański The New York Times, który kiedyś był prestiżową gazetą, ale trzeba pamiętać, że został przyłapany w ostatnich latach w swojej walce przeciwko Trumpowi na kilku fake newsach, więc tu trzeba z pewnym dystansem, zwłaszcza, że grecki rząd neguje te informacje, zaprzecza. New York Times napisał 10 marca, że grecki rząd przytrzymuje migrantów w sekretnym pozasądowym miejscu, zanim ich wydala do Turcji, nie przestrzegając żadnych obowiązujących procedur. I to jeden z kilku ostrych środków, pisze amerykańska lewicowa gazeta, mających uszczelnić granicę europejską. I o tych środkach eksperci twierdzą, że są pogwałceniem prawa międzynarodowego. I pisze New York Times, że to podejście Greków do tej fali imigracji jest jednym z najbardziej jaskrawych objawów europejskich wysiłków, aby zapobiegać powtórce kryzysu migracyjnego z 2015 roku, przez który doszło, jak pisze New York Times, do wzrostu notowań skrajnej prawicy. Pisze też New York Times o tym, jaka jest sytuacja beznadziejna na Wyspach Greckich i że to Europa pozostawiła Greków samych z tym problemem. I pisze o tym, że grecki rząd broni swoje działania jako uzasadnione w obliczu prowokacji władz tureckich, które od końca lutego wożą tysiące imigrantów, czy migrantów, bo teraz to się pisze po angielsku migrants, po polsku to się mówi migrant, to nie są już nielegalni imigranci, tylko ludzie, którzy się przemieszczają po kuli ziemskiej, to są migranci, więc Turcja ich wozi do granicy z Grecją, a z kolei, jak można było czytać w różnych gazetach europejskich, tutaj wziąłem przykład z hiszpańskiego El País w środę. Po tym artykule w New York Times prezydent Turcji oskarżył greckie siły porządkowe o to, że się zachowują jak naziści wobec migrantów, co jest tutaj trochę ironiczne, jeżeli pamiętamy, jak Turcy traktowali u siebie kurdyjskich cywilów w miastach w Kurdystanie, nie mówiąc o tym, jak ich traktują w Syrii.
Oliwier, bo za chwilę wrócimy do przeglądu prasy europejskiej, ale teraz mamy połączenie z Hanną Shen z Tajwanem. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Uspokajające informacje napływają z Chin. Potwierdza pani, że spada ilość zachorowań w Chinach?
Ja bym była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o te informacje, które przekazują nam Chiny. Należy pamiętać, że od samego początku wybuchu tej pandemii Chiny kłamały w tej kwestii. Co więcej, no w ogóle zataiły informacje, że u nich w kraju rozwija się wirus, przynajmniej przez 1,5 miesiąca. Dziś już wiele krajów mówi o tym, że gdyby Chiny na początku stycznia podniosły alarm, zgodziły się na wpuszczenie międzynarodowych ekspertów, to być może tego wirusa można byłoby ograniczyć tylko do może nie samego miasta Wuhan, ale prowincji Hubei. Mamy liczne informacje i dane, nawet dokumenty, które wyciekły z władz chińskich, które mówią, że informacje, jakie władze chińskie podawały na temat przypadków zachorowań i przypadków śmiertelnych, były nieprawdziwe. Te prawdziwe są prawdopodobnie 5 razy do 10 razy więcej. Być może w tej chwili jest mniejsza liczba zachorowań, ale też wielu ekspertów ostrzega, że może dojść do tak zwanej drugiej fali, to znaczy wtedy, kiedy większość Chińczyków wróci już do zakładów pracy, może się niestety dojść ponownie do dużego zachorowania. Także do tych danych chińskich podchodziłabym z dużą rezerwą. Jeżeli coś pozytywnego z tej tragedii, która się teraz dzieje w wielu państwach, powinno wyjść, no to między innymi to, że nie powinniśmy ufać temu, co mówi nam władza komunistyczna.
A co mówi władza niekomunistyczna na Tajwanie?
Na Tajwanie oczywiście są przypadki i jest to bardzo, to zakażenie, ten wirus jest uważany oczywiście za coś bardzo poważnego, ale myślę, że ciekawe jest to, co dzieje się w tej chwili a propos przeglądu prasy europejskiej, to o czym się teraz pisze w Europie, w mediach angielskojęzycznych, niemiecko-francuskojęzycznych, a także włoskich, to znaczy o tym, że jest taki kraj, który większość tych krajów, o których media o nim teraz piszą, nie uznają, który nie jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia, a sobie całkiem nieźle poradził i radzi z koronawirusem. To jest Tajwan. Na Tajwanie na dziś mamy 49 przypadków zachorowań, 20 wyleczonych. Pierwszy przypadek miał miejsce 21 stycznia, no więc ta zachorowalność jest, no, trwa dość długo, ale przypadków jest naprawdę niewiele. I teraz wiele krajów, wiele mediów na ten temat pisze i przygląda się, jak to jest możliwe, że Tajwan mógł sobie tak dobrze z tym poradzić, a wiele państw w Europie na przykład dziś sobie z tym nie radzi. Pierwszym takim powodem jest to, że Tajwan miał już doświadczenie. W 2003 tutaj wyspę dotknął SARS, zmarło wtedy ponad 70 Tajwańczyków. Tajwańczycy wysunęli tego nauczkę i bardzo szybko się przygotowali. Bardzo szybko też zaczęli działać, kiedy Chiny Ludowe poinformowały Światową Organizację Zdrowia 31 grudnia zeszłego roku, że krąży u nich w kraju jakiś wirus, to już wtedy Tajwańczycy wprowadzili zwiększoną kontrolę na swoich granicach. Później też były i różnego rodzaju inne restrykcje, między innymi zastopowano przyloty z Wuhan, ograniczono liczbę Chińczyków przybywających na Tajwan. Bardzo szybko też Tajwan przejął kontrolę nad materiałami, które dziś można nazwać strategicznymi, to znaczy maseczkami i płynami do dezynfekcji. Jest ich reglamentacja, jest zakaz eksportu, ale jednocześnie bardzo szybko zwiększono ich produkcję i dziś już mówi się, że Tajwan w przyszłym tygodniu będzie mógł niektóre z tych produktów eksportować. Myślę, że tak bardzo ważnym elementem i tym, co odróżnia Tajwan od Chin, to jest jednak taka otwartość informacji i transparentność. Od razu tutaj mieliśmy pełne informacje w mediach. Rząd codziennie organizował po kilka konferencji i informował. To jest to, co odróżnia Tajwan. Jest to wręcz różnica cywilizacyjna. Na Chinach były informacje ukrywane przez dłuższy czas, półtora miesiąca nie mówiono w ogóle o tym, że wirus krąży. Że to jest coś, co odróżnia. No i myślę, że takie duże zdyscyplinowanie Tajwańczyków, oni jednak od samego początku wiedzieli, że jest to coś poważnego i starali się każdy na swój własny sposób jakoś się przed tym chronić. Nie było dyskusji, czy to grypa, czy nie grypa. Wiedziano, że to jest poważne, trzeba. Nie było dyskusji też nosić maski, czy nie. Po prostu w miejscach, w których jest dużo ludzi, w szpitalach, w klinikach, w sklepach, te maski się nosi. Także to są mniej więcej takie czynniki, które doprowadziły do tego, że Tajwan rzeczywiście może być przykładem dziś dla całego świata, jak sobie radzić z takimi pandemiami.
Ale co, czy zamknięto szkoły, zamknięto restauracje, kina?
Był taki moment, kiedy tutaj akurat był chiński Nowy Rok i po prostu te szkoły na prawie okres dłuższy, o 2 tygodnie, to już w tej chwili te szkoły normalnie funkcjonują. Restauracje ani kin nie zamknięto. Nie ma takiego przykazu władzy, żeby nie organizować masowych imprez, ale sami organizatorzy często te imprezy odwołują, bo jest takie ogólnie nastawienie mediów, które mówią, że organizowanie takich imprez jest niebezpieczne i z reguły Tajwańczycy sami na organizatorach wymuszają to, aby takie imprezy odwoływać. Dziś życie tutaj na wyspie wygląda całkiem normalnie. Nie możemy chodzić do sklepów, do restauracji, szkoły działają i nie ma jakiejkolwiek paniki na wyspie.
Samoloty z Europy mogą lądować na lotniskach w Tajwanie?
Tak, mogą lądować, tylko cudzoziemcy, którzy w ostatnich 2 tygodniach byli w Chinach, nie są wpuszczani na wyspę.
Ludzie normalnie chodzą do pracy?
Tak, normalnie wszyscy pracują, chodzą do pracy, życie toczy się normalnie.
Czy jest jakaś informacja, którą warto się podzielić z słuchaczami Poranka Wnet, która jest w tej prasie chińskojęzycznej?
Znaczy ja myślę, że to, co na czym powinniśmy teraz zwrócić uwagę, o czym dużo piszą w Chinach i będą, i jest to widać teraz no, przenoszone na cały świat, no to jest właśnie próba takiego przedstawienia chińskiego modelu walki z epidemią jako sukces, że przypisania to jest to kampania, która teraz będzie docierać, widzimy w Włoszech, ona jest bardzo silna, że Chiny sobie poradziły z epidemią i teraz mogą pomóc nam, bo we Włoszech wiemy, że wysyłają sprzęt medyczny. Mój znajomy, chiński dysydent Cao Changqing, bardzo dobrze to przedstawił. No, stwierdził, że wiele z tego sprzętu, na przykład respiratory, brakuje w Chinach. Chińczycy są w stanie, władze chińskie są w stanie poświęcić życie swoich własnych obywateli po to, żeby wykorzystać to, co się dzieje w tej chwili w Europie, no, do takiego stworzenia lepszego wizerunku z kraju, który jest głównym powodem tego, co się w tej chwili dzieje, stworzyć taki wizerunek kraju, który może zaoferować jakiekolwiek rozwiązanie. Myślę, że jest taki dobry moment, żebyśmy się tej chińskiej propagandzie rzekomego sukcesu tego kraju walki z wirusem, kraju, który jest jednak odpowiedzialny za tę pandemię, żebyśmy się tej propagandzie nie poddali.
A czy propagandą jest stwierdzenie, że 60% małych firm i 95% dużych firm wróciło w Chinach do pracy?
Bardzo możliwe. Z 500 największych zakładów 97% jest otwartych. Bo tak to należy mówić. Jest otwartych. Teraz trzeba zwrócić uwagę, ile ludzi w tych zakładach wróciło do pracy. Z tych 97% największych zakładów otwartych w Chinach do pracy wróciło około 60% załogi, a produkcja ruszyła około w 59%. Także mamy coraz więcej firm otwieranych, ale to nie znaczy, że wszyscy pracownicy w nich wrócili do pracy i że produkcja ruszyła pełną parą.
A czy Chińczycy wstępnie już policzyli straty gospodarcze?
Nie ma jeszcze takich informacji. Myślę, że na pewno nie poznamy prawdziwych strat. Widzimy, że wszystko raczej wskazuje na to, że wzrost gospodarczy będzie co najmniej zerowy, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Chińskie media jakiś czas temu mówiły, że kwiecień, maj to będą takie miesiące, kiedy no, ta gospodarka to nadrobi, ale raczej nic na to nie wskazuje. Widzimy, że wiele takich bardzo ważnych dla Chin przemysłów, między innymi samochodowy, no w tej chwili działa w 40%. Także to rozruszenie gospodarki, powrót do 100%, to nie należy oczekiwać, że może nastąpić nawet w pierwszej połowie tego roku.
A może nie nastąpi nigdy. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Hanna Shen, a my wracamy do przeglądu prasy europejskiej. Olivier Bo.
A my więc wracamy do kwestii Grecji, dlatego że Grecy zmierzają się nie tylko z koronawirusem, mieli kilkadziesiąt wczoraj przypadków już zadeklarowanych, ale cały czas tym atakiem tureckim, mówił o ataku nawet ktoś taki jak kanclerz Austrii Sebastian Kurz. I Erdogan poprosił Grecję, aby pozwoliła migrantom przejść dalej w kierunku krajów Europy Zachodniej. Tymczasem w Grecji, jak się dowiadujemy z różnych mediów, nawet ludność cywilna się włącza w obronę granicy. Na przykład tutaj mamy artykuł w Euronews z 10 marca, gdzie dowiadujemy się, że w delcie rzeki Ewros to rybacy pilnują granicę razem z greckimi służbami porządkowymi. Inny artykuł w szwajcarskim Le Temps opisywał, to był właściwie reportaż, który opisywał, jak na granicy lądowej z Turcją grupy chłopów, rolników i myśliwych patrolują region grupami nawet do 300 osób. Nie tylko rozdają tutaj kawę, wodę siłom porządkowym, ale same te grupy też chwytają nielegalnych uchodźców i przekazują w ręce policji. Są uzbrojone, mają, ponieważ tam są też i myśliwi, więc są uzbrojone. O tym pisał Le Temps i pisała też Euronews a nie, przepraszam, Deutsche Welle, czyli publiczne medium niemieckie, o tym, jak Gwardia Narodowa grecka, czyli coś takiego jak Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce, jak też zaczęła patrolować region graniczny z Turcją. I była też w tej gazecie niemieckiej, w tym medium niemieckim, taka opinia opublikowana 11, czyli to było w środę, o tym, jak uchodźcy są opisywani teraz w Grecji jako wrogowie i że odpowiedzialność tutaj, dużą odpowiedzialność ma premier Kyriakos Mitsotakis, który od początku chciał twardą politykę azylową i który mówił o zagrożeniu asymetrycznym, czyli używał terminologii, jak pisze Deutsche Welle, wojskowej, co zmieniło sytuację, gdyż przyjście do Grecji uchodźców stało się problemem bezpieczeństwa narodowego. Zresztą, żeby pokazać, jak poważnie Grecja podchodzi do tego, dowiadujemy się też z gazet nie tylko greckich, ale też europejskich, na przykład tutaj francuski Valeurs Actuelles, tygodnik, że na prośbę Grecji Bułgaria otworzyła śluzy tamy nad rzeką Ewros po to, żeby podnosić poziom wody i utrudnić przejście nielegalnym imigrantom. Pisze dalej gazeta francuska, że Mitsotakis spotkała Angela Merkel w Berlinie i podkreślił, że Europa nie może zgodzić się na taki szantaż ze strony Turcji. Też taka opinia ciekawa w gazecie Ekaterini, czyli greckiej, na temat, który jest znany Polakom. Wydaje się często w Polsce, że Polscy są w sposób szczególny podzieleni. A co pisze tutaj autor w Ekaterini? Pisze pod tytułem Wirus podziału. Ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna, to abyśmy byli znowu podzieleni, my Grecy. Mogłoby to łatwo nastąpić, mamy to w naszym DNA i lubimy być podzieleni wtedy, kiedy nie powinniśmy. Media społecznościowe zastąpiły dawne rozmowy w kawiarniach, pisze o tym i to pogarsza problem. I mamy etnonihilistów przeciw faszystom, patriotów przeciw agentom Erdogana, chrześcijanie przeciw niewierzącym, o tym, czy trzeba nadal przyjmować świętą komunię, czy nie. Ale tu wydarzenia we Wrocie stały się okazją do rzadkiej jedności po 10 latach upokorzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy europejskiej. Olivier Bo wróci za tydzień w piątek na zegarze godzina 8:20.